Wydawnictwo Znak Literanowa przedstawia Robin Wall Kimmerer. Dary Ziemi. Czego przyroda uczy nas o wzajemności. Przełożyła Monika Bukowska. Czyta Natalia Stachyra. Moim wspaniałym sąsiadom, Poli i Edowi Drexlerom. Wszystko rozkwita dzięki wzajemności. Z lesistych wzgórz spływa chłodny oddech wieczoru i zastępuje spiekotę dnia. Wraz z nim przybywają ptaki, równie mocno jak ja łaknące orzeźwienia. Przybywają wśród krzyków, które brzmią jak śmiech, a ja odpowiadam im śmiechem z podobną radością. Otaczają mnie jemiołuszki cedrowe i przedrzeźniacze, przed oczami miga mi opalizujące upierzenie błękitnika. Nigdy nie czułam takiej wspólnoty z drozdem wędrownym, moim imiennikiem, jak w tym momencie, kiedy oboje delektujemy się tą słodyczą i świergoczemy radośnie. Krzewy uginają się pod grubymi kiściami czerwieni, granatu i fioletu w każdym stadium dojrzałości. Owoców jest tak wiele, że można je zrywać garściami. Cieszę się, że mam ze sobą wiaderko, które z każdą chwilą jest coraz cięższe. Ptaki gromadzą te smakołyki w swoich brzuszkach, a ja zastanawiam się, czy nie będą zbyt ociężałe, by latać. Ta obfitość to prawdziwy dar od natury. Nie zapłaciłam za te owoce, ani nie zapracowałam na nie. Nie istnieje żaden rachunek, według którego jestem ich godna, a mimo to są dla mnie dostępne. Tak samo jak słońce i powietrze, ptaki i deszcz zbierający się w piętrowych kumulonimbusach, odległych burzowych konstrukcjach. Można nazwać je zasobami naturalnymi albo usługami ekosystemowymi, ale drozdy i ja traktujemy je jako dary. I one, i ja z pełnymi ustami śpiewamy hymn wdzięczności. Moja radość po części bierze się z niespodziewanej obecności tych darów. To niesamowite, że mogę je tu zrywać. Miejscowa świdośliwa drzewiasta ma drobne, twarde, zwykle niezbyt soczyste owoce. Jednak dzisiaj moje wiaderko wypełnia plon odmiany zachodniej, świdośliwy olcholistnej, zasadzonej przez moich sąsiadów, farmerów, Poli i Eda. To pierwszy rok, kiedy ich krzewy wydają owoce i robią to z entuzjazmem równym mojemu. Popularne angielskie określenie na świdośliwe to service berry, co można przetłumaczyć jako owoc służby albo owoc posługi, ale jest ono jednym z wielu. Etnobotanicy wiedzą, że roślina ma tym więcej nazw, im większe jest jej kulturowe znaczenie. Te drzewa i krzewy są uwielbiane ze względu na swoje owoce, zastosowanie lecznicze i puszyste kwiecie, które wraz z pierwszym tchnieniem wiosny zaczyna się bielić na skraju lasu. Świdośliwa należy do roślin, które dawniej wyznaczały rytm pór roku. Gdy kwitła, oznaczało to, że ziemia odtajała. Wtedy górskie drogi stawały się przejezdne dla przybywających z duszpasterską posługą wędrownych kaznodziejów. Był to także sygnał dla rybaków, że alozy, ryby z rodziny śledziowatych, płyną w górę rzeki. Przynajmniej w czasach, kiedy rzeki były czyste i wolne na tyle, że odbywało się w nich tarło. Rośliny wyznaczające rytm pór roku, takie jak świdośliwa, odgrywały ważną rolę w synchronizowaniu wędrówek dawnych plemion, które migrowały do miejsc, gdzie było dostępne pożywienie. Zamiast podporządkowywać sobie ziemię, same się jej podporządkowywały. Jedzenie tego, co jest dostępne w danej porze roku, jest wyrazem celebrowania obfitości. Wychodzimy jej bowiem na spotkanie wtedy, kiedy się pojawia i tam, gdzie się pojawia. Świat pełen magazynów żywności i sklepów przyzwyczaił nas, że wszystko mamy na wyciągnięcie ręki. Sprawiamy, że pożywienie samo do nas przychodzi, co wiąże się ze sporymi kosztami finansowymi i obciążeniem środowiska naturalnego. Zamiast brać to, co zostało nam ofiarowane we właściwym dla tego czasie. Te świdośliwy nie zostały do niczego zmuszone i nie pozostawiają śladu węglowego. Może właśnie dlatego ich owoce, które pojawiają się tylko o tej porze roku, smakują tak wybornie. Czuć, że nie wyrosły na niczyjej krzywdzie. Nazwa serviceberry nie pochodzi jednak od służby ani usług świadczonych nam przez tę roślinę. Wyewoluowała ona z dawnego określenia rodziny różowatych, do której świdośliwa należy – sorbus. Przekształciło się ono z czasem na sarwis, a potem serwis. I choć nazwa nie jest związana z użytecznością tej rośliny, to świdośliwa dostarcza niezliczonych pożytków nie tylko ludziom, ale i wielu innym istotom. Wspiera bioróżnorodność. Jej liście są ulubioną przekąską jeleni i łosi. Żerują na nich gąsienice licznych gatunków motyli, w tym paziowatych, pokłoników czy ogończyków. Kwiaty są istotnym źródłem wczesnowiosennych pyłków dla nowo pojawiających się owadów, a owocami żywią się ptaki, które czerpią z nich kalorie potrzebne im w sezonie lęgowym. Również ludziom ich spożywanie przynosi pożytek. Świdośliwa bowiem, jako ważny składnik pemikanu, stanowiła istotny element diety rdzennych ludów Ameryki. Suszone owoce i mięso jelenia albo bizona rozdrabniano na proszek, mieszano z wytopionym tłuszczem i w ten sposób powstawały swojego rodzaju batony energetyczne. Ta wysoce skondensowana, zakonserwowana żywność zapewniała wszystkie niezbędne wartości odżywcze w okresach głodu, a do tego można ją było długo przechowywać i łatwo transportować. Pemikan zaczął odgrywać ważną rolę w tradycyjnej gospodarce handlowej, opartej na misternie utkanej lokalnej i transkontynentalnej sieci, którą rozprowadzano kluczowe surowce między ekosystemami i kulturami. Nadwyżkę żywności można było wymieniać na inne dobra, do których dana grupa nie miała dostępu. Świdośliwa stała się częścią tradycji kulinarnych wszędzie, gdzie rośnie. Jestem członkinią plemienia Potawatomi, które należy do grupy ludów Anishinabi zamieszkujących region Wielkich Jezior. Na tradycyjnych ucztach miałam zaszczyt jeść słodkie i gęste fioletowe desery z owoców świdośliwy, które pobudzały moje kubki smakowe i ożywiały wspomnienia prastarych potraw. W języku Potawatomi na świdośliwe mówi się bozakmin, co jest wyrazem największego uznania, znaczy to bowiem najlepszy z owoców. Mam właśnie jeden w ustach i zgadzam się z moimi przodkami. Wyobraźcie sobie owoc o smaku przypominającym borówkę, wzmocnionym przyjemną wyrazistością jabłka z nutką wody różanej, a po rozgryzieniu nasion można też wyczuć migdał. Takich wrażeń próżno szukać w jakimkolwiek sklepie. W tym bogatym smaku natury nasze ciało rozpoznaje prawdziwy pokarm, na jaki od dawna czekało. Gdy go zjadam, niemal czuję, jak moje mitochondria tańczą z radości. Dla mnie najistotniejszą częścią słowa bozakmin jest min, jego rdzeń, oznaczający owoc. Pojawia się on w języku Potawatomi w takich słowach jak borówka, minan, truskawka, odemin, malina, mskadismin, a nawet w nazwie jabłka, mishimin, kukurydzy, mandamin i zizani wodnej, zwanej dzikim ryżem, manomin. Żeby było ciekawiej, min jest także rdzeniem słowa dar. Nazywając w ten sposób gatunki, które tak obficie obsypują nas dobrem, uznajemy ich owoce za dary roślin, naszych krewnych, przejawy ich hojności, troski i pomysłowości. James Vukelik Kagigabow, językoznawca specjalizujący się w języku Ojibwa, którym posługują się Anishinabi, mówi, że owe dary są przejawem bezwarunkowej miłości, jaką rośliny żywią względem ludzi. Rośliny ofiarowują wszystko, co mają, każdemu, kto tego potrzebuje. Zarówno świętemu, jak i grzesznikowi, jak pisze Vukelik Kagigabow. Wpatruję się oczarowana w te lśniące klejnoty, które trzymam w dłoni i szepczę słowa podziękowania. Wobec takich darów wdzięczność jest odruchową reakcją. Płynie ona w kierunku roślin, naszych starszych braci, a stamtąd również w stronę deszczu, słońca oraz tych niezwykłych krzewów usianych drobinkami słodyczy, co jest ważne w świecie, który nierzadko karmi nas goryczą. W światopoglądzie Anishinaabe nie tylko owoce są postrzegane jako dary, ale też ogół tego, co zapewnia nam ziemia, począwszy od ryb, a skończywszy na drewnie opałowym. Wszystko, co umożliwia nam życie, dartki na kosze, korzenie na leki, drzewa, których ciała budują nasze domy i tworzą strony książek, trafia do nas dzięki poświęceniu istot pozaludzkich. Jest to prawdą, niezależnie od tego, czy drewno pozyskujemy bezpośrednio z lasu, czy też bierzemy je z półek w sklepie. Wszystko to pochodzi od ziemi. Gdy nie traktujemy ich jako rzeczy, zasoby naturalne lub towary, ale jako dary, cała nasza relacja ze światem natury ulega przemianie. W tradycyjnej gospodarce Anishinaabe ziemia uchodzi za źródło wszystkich dóbr i usług, które są dystrybuowane na zasadzie wymiany darów. Jedne istoty oddają życie, by inne mogły przetrwać. Kładzie się nacisk na wspieranie dobra ogółu, a nie tylko jednostki. Otrzymanie daru od ziemi rodzi obowiązki dzielenia się, szacunku, wzajemności i wdzięczności, o których ciągle się przypomina. Tego rodzaju wdzięczność jest czymś dużo wymowniejszym niż uprzejme dziękuję. To nie konwenans, ale skłaniające do refleksji uświadomienie sobie długu. Budzi ono w nas bowiem świadomość, że karmi nas ciało Matki Ziemi. Moje lepkie od soku owoców palce przypominają mi, że moje życie jest zależne od życia innych istot, bez których po prostu by mnie nie było. Woda jest życiem, podobnie jak jedzenie i gleba, i stają się one częścią nas dzięki dwóm cudom – fotosyntezy i oddychania. Wszystko, czego potrzebujemy do życia, przepływa przez ziemię. Nazywamy ją matką i nie jest to pustą metaforą. To, co spożywamy, staje się nicią, która łączy nas w związku jednocześnie duchowym i fizycznym. Gdy odżywiamy ciało, nasz duch karmi się poczuciem przynależności, najważniejszą ze straw. Nie mam żadnego prawa do tych owoców, a mimo to leżą w moim wiaderku jako dar.